zostało bardzo dużo leków po mamie. No i świadomie podjęłam decyzję o odejściu. Zrobiłam to i nie udało się. Sobie powiedziałam potem, poprawić to, zrobić skuteczniej, ale wewnętrzny głos mi powiedział, zrób to teraz inaczej, a może jest jakieś wyjście. A może spróbuj porozmawiać z lekarzem. Mam na imię Maria. Mam 62 lata. To nie jest już żadna tajemnica. Kiedyś kłamałam, teraz już nie. Tak się złożyło, że ja opiekowałam się mamą chorą na Alzheimera. Rodzina, rodzeństwo nie chcieli, nie mogli, różne przyczyny. Ja już w tej chwili tego nie dociekam. Ale stało się tak, że ja zostałam sama. I to była opieka całodobowa. Trudno było. W pewnym momencie jej choroby to miała pobudzenie ruchowe i chodziła całą noc po mieszkaniu w te i we w te, w te i we w te, w te i we w te. Ja się wtedy nauczyłam spać chodząc. Reagowałam tylko wtedy, kiedy ona próbowała odkręcić gaz albo kran z wodą. To wtedy reagowałam i chodziłam z nią, bo przecież rano musiałam wstać i dalej wykonywać czynności przy niej, przy których nikt mi nie zastąpi. Padła nawet taka propozycja, jak ja mówiłam o wspólnym opiekowaniu się, bo ja jestem z dużej rodziny, 7 nas wszystkich było. My nie możemy, bo pracujemy, no to jakie widzicie wyjście, no może oddać ją do DPS-u, wie państwo. Nie, to dla mnie była klęska, bo urodziła matka 7 dzieci, prawda? A te 7 dzieci oddaje ją dzisiaj do DPS-u, bo nie ma dla niej czasu. No niech pani powie, jak to? Nie. Nie, nie, w żadnym wypadku ona nie może skończyć w DPS-ie, nigdy w życiu. Przychodził lekarz rodzinny, jak ja się nią opiekowałam, przychodziła pielęgniarka środowiskowa. Lekarz rodzinny mówił, pani kiedyś zapłaci za to cenę i fizyczną, i psychiczną. Tak nie można, całą dobę pani nie poradzi sobie. Jeśli pani nie włączy w pomoc rodziny, to zapłaci pani kiedyś za tą dużą cenę. Ja mu wtedy nie wierzyłam, ja się czułam taka silna. Myślę sobie, co ty człowieku za głupoty opowiadasz? Przecież ja dam radę, ja jestem silna. Ale potem przyznałam mu rację, że miał rację, no ale to było za późno. Nawet były takie momenty, że odejdziemy obie. Przez nałykanie się tabletek nasennych jej i mnie, a jej po to, żebym jak ja odeszła na przykład, nie oddali jej do tego DPS-u. Myślę, że wybaczyłaby. Nawet jej to mówiłam, jak ona już nie rozumiała. Odejdziemy razem, a ona mówi tak, tak, tak. Nie wiedziała, co ja kombinuję. I tak trwało to 6, około 7 lat. I patrzyłam na nią, jak ona odchodzi. Dręczyło mnie to, że ja nic nie mogę zrobić już na niej, bo lekarze mówili, że ta choroba kończy się śmiercią. Wiadomo, Alzheimer, nie ma na to żadnego lekarstwa. I to było takie deprymujące. W pewnym momencie choroby miałam z nią tylko już kontakt wzrokowy. I ona jak gdyby jakiejś pomocy wołała, a tej pomocy nie można było udzielić. I w pewnym sensie ja czułam, że ona odchodzi i pewna część mnie odchodzi razem z nią. No i w końcu stało się to, co się miało stać. Mama odeszła. Zostałam sama i tak sobie myślałam, wyręczałam rodzeństwo. Oni sobie w tym czasie mogli pracować na swoje emerytury, a ja nie miałam nic, żyłam tylko z jej renty. I po jej śmierci tak siedziałam, co mam z sobą robić i tak samo usłyszałam od nich też, musisz sobie radzić sama. Mamy też swoje prace, swoje dzieci, swoje obowiązki, swoje życie. A ja już byłam na początku progu depresji, o czym ja wtedy nawet nie wiedziałam. Taki mi się zwyczajny smutek wydawał po śmierci. Powoli się wycofywałam ze świata, z kontaktów z ludźmi. Zaczęłam się zamykać w domu, zacieniać pokój, w którym jestem. Doszło nawet do tego, że kontakt fizyczny czy zwykła rozmowa z kimś, dolegliwość fizyczną. Odczuwałam to jako dolegliwość fizyczną. Nie chciałam. No i siedziałam w tym domu zamknięta. To się przedłużało. Po prowiant wychodziłam za 5:08, bo o 8:00 zamykano sklepy. A w tym czasie akurat w sklepach już prawie nikogo nie było, więc robiłam szybko zakupy. Wracałam do domu, znowu się zamykałam, żeby z nikim nie widzieć. No trwało to, trwało jakiś czas, długo właściwie trwało. Potem sobie pomyślałam, przecież takie życie już w ogóle nie ma sensu. A oni odpowiadali mi, radź sobie sama. Miałam ten żal. Być może, że ten żal gdzieś skumulowany pomógł mi też w podjęciu decyzji o odejściu. Ja sobie to wszystko dokładnie przemyślałam. Chodziłam nocami na cmentarz, rozmawiałam z mamą, chociaż ona mi nie odpowiadała, ale ja jej obecność czułam. I najlepiej się tam czułam w nocy, bo wtedy wiadomo, nikogo się nie spotka. I był nawet taki moment, że wykłócałam się z nią, bo zazdrościłam jej, że ona ma już święty spokój. Próbowałam też sobie znaleźć pracę. Potem się dopiero dowiedziałam, że moich ewentualnych pracodawców odstraszał mój wyniszczony wygląd. Jeden z nich powiedział mi: kobieto, ty idź na rentę, gdzieś te 2, 3, 4 lata odpocznij, dojdź do siebie, wyglądaj jak człowiek, dopiero szukaj pracy, nigdy nie dostaniesz pracy z takim wyglądem. I to wszystko się tak jakoś zebrało do kupy, że podjęłam decyzję o odejściu zupełnie świadomie, zaplanowaną. Zostało bardzo dużo leków po mamie, różnych, bo dużo ich brała i uspokajających, i tych odpadaczki, bo potem jej się w wyniku też tej choroby i padaczka jej się przyplątała. No i zrobiłam to i nie udało się. Sobie powiedziałam potem, to jest... Oj, trudno mi teraz o tym mówić. Po tym wszystkim powiedziałam, że widzisz, nawet nie potrafisz tego dobrze zrobić. Nawet nie potrafisz skutecznie odejść. Wszystko spaprzesz, czego dotkniesz, to spaprzesz, bo nie udało się. Po prostu nie udało się. Przedtem miałam próby i prawdopodobnie lekarz mi mówił, że mój żołądek się już przyzwyczaił do tego i gdzieś to przerobił. Po 3 czy 4 dniach letargu takiego sama się obudziłam. Wie pani, co ja wtedy sobie powiedziałam? Może to po coś jest. Nie wiem, ja chciałam, a instynkt krzyczał nie. To jest walka, to jest w sumie walka. Się chce, a instynkt życia do końca się broni, mimo woli, prawda? I ja już pomyślałam, Boże, jak mi się nawet to nie udało, już nie miałam odwagi tego powtarzać, ja chyba muszę gdzieś iść do lekarza, coś z sobą zrobić. Wewnętrzny głos mi powiedział, zrób to teraz inaczej, a może jest jakieś wyjście. A może spróbuj porozmawiać z lekarzem. Chociaż w mieście, w którym mieszkałam, to było niemożliwe, bo tam takiego lekarza nie było. Ja bym musiała jechać do najbliższego, gdzieś do Szczecina może. To są też koszty, nie? Byłam bez pracy. Jeszcze gdzieś mi tam się kołatała, że poprawić to zrobić skuteczniej, ale tak sobie powiedziałam, zobaczymy, co powie ona. Jak się rejestrowałam, to wiedziałam, że to będzie pani doktor. Co ona powie na to? No i wtedy przyjechałam tutaj do psychiatry, do Koszalina. Zaproponowała mi oczywiście pobyt na oddziale. Myślę, że ona wtedy zobaczyła też mój wygląd i nastrój, w jakim przyjechałam, odczytała to wszystko. I mówi, że żebym przyszła jutro na oddział. I po raz pierwszy ktoś wtedy mi fizycznie podał rękę. Wyszła z biurka, podała mi rękę, mówi tak, ale niech pani mi obieca, bo ja musiałam do domu wrócić po piżamę i tak dalej, bo ja przyjechałam nieprzygotowana, tylko porozmawiać. A ja jeszcze wtedy mieszkałam w Drawsku. I ona podeszła, podała mi rękę, mówi, niech pani mi obieca, że pani głupot nie zrobi. I podała mi rękę. I myślę sobie, że to był ten przełom, że człowiek wyszedł za biurka i podał mi rękę. To był fizyczny dotyk. Ja mówię, nie zawiodę panią. Rzeczywiście przyjechałam na drugi dzień do tego szpitala i to był chyba, myślę sobie czasami, że wszystko, co się nam przydarza, po coś jest. I ja sobie myślę, że to też był jakiś znak, że ja musiałam to zrobić po to, żeby potem wyjść z tego świata, spotkać się z innym człowiekiem, czyli z psychiatrą i żeby to był punkt zwrotny w moim życiu, żeby od tamtej pory coś się zaczęło zmienić. Oczywiście potem były rozmowy z psychologiem, tak zwane zajęcia psychoedukacyjne. Ja się w ogóle na nowo socjalizowałam, bo przez 7 lat pobytu w domu, w zamknięciu, z wózkiem mamy, zapomina się. Zapomina się, jak się rozmawia z człowiekiem i stąd być może, że spotkania na ulicy reagowałam ucieczką, bo jak to rozmawiać? Ja mam wszystko na twarzy wypisane, nie? Lepiej uciec, no bo ktoś powie na przykład, Jezu, jak ty strasznie wyglądasz, bo spotykałam się z takimi. Co można na to odpowiedzieć? Tylko można uciec, nie? Podczas spotkania z psychologiem dostałam takie pytanie, kim pani jest? Kompletna cisza. Może o co ta kobieta pyta? Człowiekiem, no. I mówię, że człowiekiem. Ona mówi, że to za mało. Powtarza, kim pani jest? Nie odpowiedziałam. Ona mówi, niech pani się zastanowi, spotkamy się na kolejnej sesji i spróbuje mi pani odpowiedzieć. Ja poszłam na salę. To jest najtrudniejsze pytanie, jakie w życiu dostałam. Naprawdę nie potrafiłam na nie odpowiedzieć. No kim pani jest? Człowiekiem, nie? Ale ona mówi, coś więcej. I doszłam do wniosku, że ja nie mam poczucia tożsamości, bo jeśli ja nie wiem, kim ja jestem, to znaczy, że ja nie mam poczucia tożsamości. I to było też kolejne jakieś takie odkrycie, kim ja jestem. No i trzeba było zacząć szukać, pomału szukać, bo ona mówi, że to jest punkt wyjścia. Bo jak pani nie wie, kim pani jest, to prawdopodobnie pani pójdzie do domu i będzie próbowała znowu to samo zrobić. A że szpital jest położony w przepięknym miejscu, bo to w lesie. A las to symbolizuje podświadomość. Mogłam wychodzić sobie na spacery do lasu. Nikt mi tego nie zabraniał, ja byłam spokojna. Mieli do mnie zaufanie i dla mnie to była rzecz kapitalna, że ja mogłam tam w ciszy sobie usiąść pod drzewem i zastanawiać się dalej nad tymi pytaniami, kim ja jestem. Ale zrodziły i się też następne w wyniku tych rozmyślań. Kim ja jestem, to jest najważniejsze, a potem po co żyję, dokąd zmierzam, czego oczekuję od siebie, od ludzi i od świata. To trzeba było odpowiedzieć na te pytania, a to nie jest takie proste. Miałam jedno drzewo i tak siadywałam i pewnego razu miałam spotkanie trzeciego stopnia, bo podszedł do mnie dzik. To był Bóg, a dziki lubią młode korzonki Buka i jedzą je, to jest ich przysmak. Że ja byłam prawie w takim katatonicznym bezruchu, on mnie potraktował jako część przyrody. Zupełnie blisko do mnie podszedł i tymi kłami te żołędzie wywalał i sobie jadł. Ja się bałam i jeszcze bardziej znieruchomiałam. Popatrzył na mnie, popatrzył sobie, poszedł dalej. I w pewnym momencie z tego bezruchu zrodziła się taka uważna obserwacja tego, co wokoło mnie. Ja przedtem tego nigdy nie widziałam. Do lasu chodziłam na grzyby, na jagody. Widziały się grzyby, widziały się jagody. Człowiek się schylał, po to szedł do domu, a lasu się nie widziało. Nie słyszało się ptaka, nie słyszało się, jak wiatr szumi między gałęziami. I to wszystko, wie pani, co zaczęło do mnie spływać, docierać. Niesamowita rzecz. I z tego bezruchu gdzieś mi się otworzyło. Potem mi ktoś powiedział, że to trzecie oko. Tyle piękna mnie zaczęło otaczać. Ja mówię, Boże, jak tu jest pięknie. Ja tego nigdy nie widziałam, nie miałam czasu. W zwykłym lesie może być tyle piękna. Jak ja bym chciała to komuś pokazać, co ja widziałam, malować nie umiem, ale mogłabym to zrobić na przykład aparatem zdjęcia i komuś to pokazać, co ja w tym lesie widziałam. Wyszłam ze szpitala, chodziłam potem na spotkania z psychologiem dalej, ale to już było w ramach przychodni, ambulatoryjnie. Ale połknęłam chyba bakcyla fotografii, bo kupiłam sobie aparat. Przedtem nie robiłam nigdy zdjęć, nigdy. Nie miałam aparatu nawet w ręku. Nie wiadomo, co to jest. Też pewnie jakiś znak. Sprzedawca, jak to sprzedawca zobaczył starszą panią, to namówił mnie na taki wypasiony. Mówi, da sobie pani radę, to jest wszystko automatycznie. Tylko pani patrzy i sobie pstryknie i nic nie trzeba robić. Ja przyszłam do domu, jak ja się przyjrzałam, Matko Święta, przecież to jest czarna magia. Tyle funkcji, tyle tych opcji. No ale na szczęście jest też w każdym aparacie opcja automatyczne ustawienia. No i na tych sobie zaczęłam pstrykać, ale to jest troszkę za mało, potem się chce więcej. To tak, wie pani, jedno wydarzenie wynika z drugiego wydarzenia, jak łańcuszek świętego Antoniego. Bo jak jest dużo zdjęć w tym aparacie, to co z nimi zrobić? Trzeba by było gdzieś wrzucić, obejrzeć, zapisać, poprawić może. No w samym aparacie to za mało. I wynika potrzeba kupienia chyba komputera. Mam niewielką emeryturę, ale jestem szczęśliwa nawet z tego, co mam, bo mi wystarcza. I do MOPS-u nie chodzę po jakieś wsparcie, nawet sobie potrafię zaoszczędzić. I nazbierałam tych pieniędzy, kupiłam sobie, no ale sama sobie nie poradzę. A byłam świeżo upieczoną słuchaczką już UTW, no to się tam zapisałam na kurs obsługi komputera. Ale sam komputer to za mało. Trzeba też internet, bo potem zdjęcie może gdzieś wysłać, może komuś pokazać. No i dzięki internetowi znalazłam informację o konkursie Zimowy Koszalin. Nie umiałam jeszcze tych zdjęć wysłać. W MC była kawiarenka internetowa. Poleciałam z pendrive'em. Pan mi pomógł to wszystko przesłać do GK. Potem wychodzę za 2 tygodnie, w skrzynce jest dodatek do Głosu Koszalińskiego, teraz Koszalin. Ja tam zaglądam, a tam są wszystkie moje zdjęcia, które 7 wysłałam i wszystkie były. A napłynęło ich około 700. I zadałam sobie pytanie, to co robię ma jakiś sens? Może się to komuś spodobało. Jak zamieścili, no to chyba jest fajne. I wie pani, i radość, i niedowierzanie, bo przecież ja nic nie wiem o fotografii. Wszystko pstrykam na tym automacie. No to sobie myślę, że będę robić je dalej. Na UTW są wyjazdy na juwenalia coroczne dla twórczych seniorów. Tam prezentują swoje umiejętności tancerki, malarki. I szefowa zaproponowała mi, żebym ja z jakimś zdjęciem pojechała i przy okazji robiła zdjęcia jako, tak wie pani, żeby mnie podbudować, powiedziała, będzie pani naczelnym fotografem juwenaliów, żeby pojechać. A ja z tymi swoimi niegramotnymi umiejętnościami narobiłam tych zdjęć, a potem bałam się oddać, że wie pani, schlastają mnie, co to za zdjęcia w ogóle, nie? Co ty dałaś. Przez kilka lat fotografowałam te juwenalia dla potrzeby UTW, ale wystawiałam też swoje zdjęcia i niezauważane były to dopiero w tym roku. Moje zdjęcie zauważone zostało, zrobiłam w Mielnie zdjęcie starej kobiety, jak siedziała na falochronie i patrzyła na młodego pływaka. Zatytułowałam ją, parafrazując nowelę Hemingwaya, Stary człowiek i morze, stara kobieta i morze. Może tytuł chwycił, nie wiem, ale dostałam wyróżnienie. To już wie pani co, skrzydła już u ramion urosły. Boże, wreszcie mnie zauważyli, nie po tylu latach. Ale bardzo fajne, to jest niesamowite, jak się wejdzie na scenę i się odbiera to wyróżnienie.
W środowisku pani przyjaciół mówi się, że aparat uratował pani życie.
Ja tego tak nie nazwałam. Ja to słyszałam właśnie od przyjaciół i myślę o tym i myślę sobie, wie pani, że tak. Bo nawet teraz zdarzają mi się słabsze dni. Zdarzają mi się dni też, że mam takie obniżenie nastroju, że nie wychodzę z domu, wracają. To nie jest tak do końca, że człowiek pstryk i wyleczy. Jakaś trauma, jakiś kryzys i się człowiek wycofuje, zamyka się dalej w tym domu. I wtedy jak czuję, że już za długo siedzę w tym domu, że na przykład zacieniam pokój, to już jest jakiś sygnał, że coś musisz z sobą zrobić, bo niedobrze. I wtedy właśnie biorę plecak, wrzucam aparat i jadę do Mielna. Najbardziej lubię, jak już nie ma w Czasowiczów po sezonie. I sobie idę tą plażą 5 czy 10 kilometrów i pstrykam i w tą. Wszystko, co zauważę, pstrykam. Wracam, wrzuca się na komputer, co ja tam przyniosłam. Ciekawość, ogląda się. Czasem się okazuje, 2-3 zdjęcia są bardzo ładne. I w tym momencie, gdyby się zauważa, nie ma już tego problemu. Ja wyszłam z domu, przywiozłam kupę zdjęć, obrabiam je. Już jestem czymś zajęta. Na drugi dzień już nie ma śladu po tym kryzysie. W pewnym sensie to jest, tak, to jest antydepresant mój. Na pewno lepszy niż tabletka. I jeszcze pomaga, wie pani, takie przełamanie tego starego lęku przed ludźmi. Bo czasem jest tak, że trzeba podejść i nawet powiedzieć, żeby on stanął tak czy tak, prawda, ustawić się. No niby jest ta bariera, bo odgradza mnie ten aparat. Nie do końca tak się zbliżam do ludzi, ale to już nie jest to, co było kiedy. Wie pani, był taki przypadek w Warszawie, tam odbywają się juwenalia w Teatrze Palladium. To jest pod samym Pałacem Kultury, w sercu Warszawy. Dziewczyny szły ulicą i gdzieś tam się wynurzył z wyjścia pod Pałacem Kultury Leszek Miller, były premier. I cztery dziewczyny stoją i mówią, kurczę, taka okazja zrobić z nim zdjęcie, ale jak tu do niego podejść? Jakoś tak się krępowały. I mi wtedy strzeliło do głowy, podejdź, to też jest jakaś tam próba, przełamiesz coś. A z telewizji wiem, że on kobiety lubi, on często o tym mówił, nie? Że jest taki kokiet, kobieciarz i podeszł, pani premierze, koleżanki chciałyby z panem zrobić pamiątkowe zdjęcia, ale jakoś tak, nie wiem, nie mają odwagi do pana podejść, czy zgodziłby się pan? A on, no kobiety, ja kocham kobiety, które to chodźcie, wszystkie, poobejmował ich. No i jest to zdjęcie, i mam to zdjęcie, traktuję to jako trofeum, ale potem sobie pomyślałam, to nie tyle trofeum, to jest kolejne przełamanie kolejnej bariery, lęku, człowiek ze szczytu władzy, który był kiedyś premierem, podejść. Jest jakieś tam kolejne przełamanie. Co mi jeszcze daje? Fotografia pozwala dostrzec niedostrzegalne. To jest coś niesamowitego. Chodzę z aparatem. Wie pani, jak wygląda na przykład zwykły dmuchawiec rosnący na łące. Idąc, to się przydeptuje go, bo to jest tylko dmuchawiec. Ale jak się przykucnie i zrobi się zdjęcie na przykład zbliżenia makro, i w domu potem widać ten pojedynczy elemencik tego dmuchawca. Tam się okazuje, że nawet nie wiemy, w jakim pięknym świecie żyjemy, że deptamy po tym pięknie. Albo na przykład zrobić zdjęcie pszczoły, która siedzi na kwiatku, a w domu można włosy na jej grzbiecie policzyć pojedyncze. Otwiera się taki właśnie ten niedostrzegalny na co dzień świat i się wchodzi w niego. To jest coś fascynującego. Mucha. Wie pani, jakie mucha ma piękne oczy? Jej oczy się składają z takich bardzo regularnych sześcianików. A jak się widzi muchę, to się bierze klapkę i się ją zabija. Ale jak się zobaczy w powiększeniu to makro, ile tam jest piękna w tym robaku, ja już much nie zabijam. Otwieram okno i pozwalam im uciekać.
Potrafi pani już dostrzec piękno w sobie?
Może nie tyle piękno w sobie, ale fotografia uwrażliwiła mnie na piękno, które mnie otacza, to dostrzegalne, ale i to niedostrzegalne. A tego niedostrzegalnego jest naprawdę więcej. Tak, uwrażliwiła mnie. W sobie to nie wiem. Nie dostrzegam żadnego jakiegoś. Nie. Przewartościowała to pani, nie. Powiem pani nawet więcej, że targają mną takie wewnętrzne sprzeczności, bo jak wracam czasem z pleneru i widzę na placu zabaw babcię bawiącą się z wnuczkami, zadaję sobie pytanie, czy ja jestem normalna? Bo przecież ja jestem w wieku tej babci. Czy ja czasami nie powinnam siedzieć w tej piaskownicy i bawić wnuki? Czy czasem coś nie jest poprzekręcane, że ja mam 62 lata i biegam z aparatem? I nie wiem teraz, która jest babcia bardziej normalna. Czy ta z tym koczkiem w okularach siedząca z wnuczkiem na ławeczce w parku? Czy ta, która biega z aparatem, czy widzi się na przykład z kijkami, z słuchawkami na uszach, wysportowana, dziarskim krokiem biegnie po alejkach parkowych? Świat na głowie stanął jakoś, nie wiem. Zadziwiona jestem tym wszystkim, ale też dostrzegam jakąś systematyczność, że jedne wynikają z drugich. Tak jak kupno aparatu wymusiło potem kupno komputera, potem podłączenie się do internetu. Potem też było takie, no tak, narobiłaś tych zdjęć, siedzisz w domu i co, możesz tylko powiesić sobie na ścianie, nikt ich nie zobaczy. I co dalej? Trzeba z tym gdzieś dalej wyjść, pokazać komuś. Potem z kolei te wyjazdy na te juwenalia. No i tak to się dzieje, i tak to się kręci. Wszystko nas prowadzi, nie ma przypadków, są tylko znaki. A my się powinniśmy nauczyć je czytać, tylko że ja nie jestem ani wróżką, ani psychologiem, nie potrafię. Ale teraz patrząc z perspektywy w tył, myślę, że coś w tym jest, że to są te znaki, że jeszcze masz coś w życiu do zrobienia. Tych wydarzeń takich cudownych, pięknych nawarstwia mi się tak dużo, że ja się gubię w tym. Ja nie wiem, dlaczego one się tak wydarzają. I myślę sobie, że nie wydarzyłoby się tyle dobrych rzeczy w moim życiu, gdybym nie spotkała na swojej drodze naprawdę wspaniałych ludzi, którzy poświęcali mi swój czas i cierpliwość. Bo to trzeba było czasu, to wszystko 10 lat trwa. Bo człowiek sam naprawdę niewiele znaczy, a jeszcze mniej może. Ja już się o tym przekonałam. Gdzieś nam w genomie ktoś zapisał, że jesteśmy stworzeniem społecznym i jesteśmy skazani na bycie sobą, czy tego chcemy, czy nie. Pech to, czy szczęście, to ja już nie wiem. Ale dla mnie jest to szczęście. I tak zawinęłam po 10 latach, jak gdyby już do takiej spokojnej przystani, a nomen omen to się nazywa przystań. Tutaj jakbym znalazła swój port. Pierwszy raz tu przyszłam, na środku stał stół, oni tu byli zgromadzeni wszyscy. I nawet nie wiedziałam, gdzie się wcisnąć, bo dosłownie głowa do głowy, taki wianuszek, głowa do głowy dotknięta. I w pewnym momencie im aż tego pozazdrościłam i poczułam, że oni stanowią taką cudowną wspólnotę. To był taki moment, że ja uświadomiłam sobie, że dobrze się tu czuję. I to jest tak, jak gdyby mój port. Dobrze się tu czuję, bo nie wywierałem jakiejś presji na mnie. Że na przykład musisz to zrobić, musisz gdzieś iść, musisz nam zrobić zdjęcia. Tylko to jest zawsze pytanie, czy mogłabyś? Ja nie odmawiam nigdy. To jest takie symbiotyczne. To jest taka spirala dobra. Ktoś jest dla mnie dobry, życzliwy, poświęca mi czas, cierpliwość. To przecież zwykła zasada przyzwoitości mówi, że tym samym trzeba odpłacić. Nie ma innego wyjścia. Mi się wydaje, że to jest zasada życia. Dobro za dobro. A zło za zło? Nie, w ogóle omijam ten temat. Nie chcę nawet o tym myśleć. To nie to.
Brakuje pani rodziny?
Brakuje, ale po prostu im odpuściłam już to wszystko i nie są to jakieś może takie bliskie, że zrzucaniem się na szyję czy tak dalej, ale ja bym nazwała to poprawne już. Bo nie mogę się zasklepić w tej, wie pani, w starej tej mojej pretensji. bo mnie zostawiliście, bo mi nie pomagaliście. Wie pani co, psycholożka mi zadała takie pytanie, bo ja na początku tej swojej edukacji psychologicznej też mówiłam, że mam żal do rodziny, bo mnie zostawili samą, bo mi nie chcieli pomagać. Ona mi powiedziała coś takiego, czy pani, będąc dzisiaj w tej samej sytuacji, zrobiłaby pani to samo, czyli poświęciłaby pani wszystko i zostałaby pani z matką? Ja zdecydowanie odpowiedziałam tak. Więc to był pani wybór. Pani tak chciała. Więc skąd pretensja do rodziny?
Czy teraz wie już pani, kim jest?
Tak. I chce mi się żyć. Nie powiem pani definicji, bo ja przypuszczam, że nikt tej definicji nie zna. Ale mam świadomość, wewnętrzną świadomość, kim jestem i chcę żyć dalej. Mam jeszcze trochę do zrobienia. Nie zrobiłam zdjęcia życia. Wie pani, co było kiedyś coś takiego, że ktoś pokazał, że WordPress foto zdobył chłopak, który zdjęcie zrobił komórką. Ja tak wysoko nie sięgam, nie. Ale ja nazywam to zdjęcie życia. Dla mnie się będzie podobało. Zrzucę kiedyś ten widoczek, który mam kupiony i swoje oprawię. Może mi się uda.